liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Po wakacyjnej przerwie wracamy do cyklu katechez, które mają ukazać nam zbawczą obecność i zbawcze działanie Boga w liturgii. Mówiąc o obecności Boga w liturgii, mamy na myśli zarówno obecność Boga Ojca, jak również Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego. Kolejnym takim wielkim znakiem działalności i obecności Boga w liturgii jest niewątpliwie sakrament pokuty i pojednania, czyli to, co powszechnie nazywamy spowiedzią świętą. I trzeba chyba na początku powiedzieć, że dziś ten sakrament przeżywa pewien kryzys, bo na przykład wielu ludzi mówi, że właściwie nie mają potrzeby spowiadania się, bo nikogo nie zabili, nic nie ukradli, nie mają żadnego grzechu, więc z czego się tu spowiadać? Jeszcze inni mówią, że wystarczy spowiedź okazjonalna i rzeczywiście tak jest ta spowiedź traktowana, bo na przykład dziecko idzie do pierwszej komunii świętej, no i wypadałoby przyjąć wtedy komunię świętą, trzeba się wyspowiadać, czy też może ktoś został poproszony na ojca czy matkę chrzestną, czy świadka przy ślubie, no i ksiądz będzie wymagał tej obowiązkowej karteczki, że było się u spowiedzi, więc trzeba iść. I tutaj też widzimy, że sakrament ten traktowany jest nie jako spotkanie z Bogiem, który kocha, który przebacza, ale jest to jakiś obowiązek, który trzeba wypełnić. Są też tacy, którzy spowiadają się od czasu do czasu. Raz w roku, niektórzy dwa mówią, że to wystarczy. Mają poczucie spełnionego obowiązku, bo jest przykazanie kościelne raz w roku spowiadać się i komunię świętą w czasie wielkanocnym przyjmować. Jednakże trzeba pamiętać, że to przykazanie było ustanowione w średniowieczu, kiedy można powiedzieć, była to taka granica, której nie wolno było przekroczyć, prawda? To był taki limit, prawda? Który dawał jeszcze po prostu tego takie poczucie bycia w kościele czy z kościołem. Natomiast oczywiście wierni byli zachęcani do częstszej spowiedzi, żeby mogli potem przyjmować w Eucharystii ciało i krew Jezusa Chrystusa. No i są też tacy ludzie, którzy mówią, że właściwie spowiedź jest bez sensu, bo po co mówić księdzu, który przecież też jest tylko człowiekiem, grzesznikiem jak każdy inny człowiek, mówić mu o swoich grzechach, swoich słabościach, o tych ciemnych stronach swojego życia. I właśnie co zrobić, aby jakoś na nowo odkryć wartość sakramentu pokuty i pojednania, odkryć to zbawcze działanie Boga w tymże sakramencie? Wydaje się, że czymś istotnym jest zrozumienie dwóch rzeczywistości, które niejako składają się na ten sakrament. Mianowicie jest to rzeczywistość grzechu i rzeczywistość pojednania. I myślę, że wyjaśniając te rzeczywistości, warto odwołać się do tekstów biblijnych. I w kontekście grzechu, takim klasycznym tekstem jest niewątpliwie tekst z Księgi Rodzaju, mówiący o upadku Adama i Ewy. Bo to opowiadanie pokazuje, że grzech nie jest czymś abstrakcyjnym, czymś niewinnym, jakimś grzeszkiem, jakąś niewinną, śmieszną zabawą. Tu właśnie widzimy, że grzech w swojej istocie to odwrócenie się od Boga, odrzucenie Jego miłości, co w konsekwencji prowadzi do wyboru śmierci i zagłady. Bo tam, gdzie nie ma Boga, tam, gdzie nie ma Jego miłości, tam bardzo szybko pojawia się nienawiść, egoizm, zazdrość, kłamstwo, niesprawiedliwość i inne żądze, które opanowują człowieka. I zobaczmy właśnie, co wydarzyło się w Ogrodzie Rajskim, bo tam ta rzeczywistość grzechu jest ukazana w sposób bardzo plastyczny. Widzimy bohaterów, jest szatan, jest niewiasta, potem pojawia się także jej mąż Adam. I na początku szatan w sposób bardzo podstępny doprowadził Ewę do zwątpienia w Boga. Zapytał ją, wszedł w nią z dialog, mówiąc, choć doskonale wiedział, czy to prawda, że Bóg zakazał wam spożywania owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? No i niewiasta zgodnie z prawdą odpowiedziała szatanowi, nie, to nie jest prawda, nie możemy spożywać tylko owoców z drzewa poznania dobra i zła. I to już niestety był bardzo taki poważny błąd Ewy, że w ogóle weszła w kontakt i w relację, czy w dialog z szatanem. Szatan jako istota inteligentna, jako duch potrafi zwieść i potrafi w sposób podstępny zaatakować człowieka. Kiedy Ewa odpowiedziała, że tylko z jednego drzewa nie wolno spożywać owocu, z drzewa poznania dobra i zła, szatan powiedział, że nie, Bóg was oszukał, na pewno jak spożyjecie te owoce, to będziecie jak Bóg, że te owoce są dobre, że nic wam się nie stanie, że na pewno nie pomrzecie. Choć Bóg wyraźnie powiedział, owoców z tego drzewa spożywać nie wolno, bo umrzecie, bo przyjdzie śmierć. I wtedy co się dzieje? Do tej pory zarówno Adamowi, jak i Ewie nie przeszkadzało, że te owoce rosną na drzewie poznania dobra i zła. Korzystali ze wszystkich dóbr, które znajdowały się w rajskim ogrodzie. A tu nagle Ewa widzi, że te owoce są dobre, że nadają się do jedzenia. I zerwała, zjadła, a potem dała również mężowi. Szatan obiecał, że jak spożyją te owoce, to będą jak Bóg, bo będą znali dobro i zło, czyli będą tak naprawdę decydowali sami o sobie, będą jak stwórca. Silna pokusa, postawić się w miejscu Boga, postawić się w miejscu stwórcy, być wolnym, być niezależnym. I zobaczmy, jak ta pokusa szatana, jaka to była straszna pułapka dla człowieka, bo przecież miało być szczęście, zadowolenie, wielkość, spełnienie, a tymczasem pojawił się strach, egoizm, ucieczka. Kiedy pojawia się Bóg, Adam i Ewa uciekają, chronią się w krzaki. Bóg pyta, gdzie jesteś, człowieku, gdzie jesteś, Adamie? I on wtedy wyznaje, że ukryłem się przed tobą, uciekłem przed tobą, bo spożyliśmy owoc z drzewa poznania dobra i zła. A właściwie Adam zaczyna obwiniać Ewę, to ona mnie namówiła, to ona jest winna. A może to ty jesteś winny, że w ogóle stworzyłeś ją tutaj? Jakbym był sam, to pewnie bym nie spożył tego owocu. I zobaczmy, pojawia się egoizm, pojawia się osądzanie, obwinianie, pojawia się ucieczka przed Bogiem. Tam mamy jeszcze opisane, że wcześniej, kiedy żyli jeszcze w jedności z Bogiem, byli nadzy, czyli byli czyści, byli niewinni. A teraz, po zerwaniu tej relacji z Bogiem, po nieposłuszeństwie, bo grzech tu jest przedstawiony jako nieposłuszeństwo, założyli liście takie ochronne. Te liście mają pokazać, że człowiek jest kruchy, słaby, pokazują też przemijalność ludzkiego losu, no bo możemy sobie wyobrazić, że takie nakrycie jest żadnym nakryciem. I zobaczmy, że to są, można powiedzieć, takie pierwsze konsekwencje grzechu. Człowiek jest nieposłuszny. Człowiek pragnie postawić się w miejscu Boga. Odwraca się od Boga. Nie słucha tego, co Bóg do niego mówi. Zrywa relacje z Bogiem. I to jest istota każdego grzechu. Ojcem grzechu jest szatan. To nie ulega wątpliwości. To zawsze jego pokusa jest pierwsza. I my, jeżeli wejdziemy w dialog z tą pokusą, praktycznie jesteśmy skazani na klęskę, bo szatan za każdym razem nas pokona ze względu na to, że jesteśmy słabi. Dlatego pierwszym takim elementem, który jest ważny w walce z grzechem, ze słabością, to jest właśnie unikać pokus i nie wchodzić. Właściwie unikać to jest trudno, ale nie wchodzić w dialog z pokusą, w dialog z szatanem, bo ten dialog niestety skończy się porażką i zawsze znajdziemy sobie jakieś wytłumaczenie, które będzie zawsze odwróceniem się od Boga i pragnieniem życia po swojemu. Zobaczymy, że ten owoc jest naprawdę smaczny. Zobaczmy, jest smaczny, jest piękny. To działa jak w reklamie. W reklamie wszystko jest piękne, wszystko jest dobre. Dajemy się często na to nabrać. Potem kupujemy, zdejmujemy opakowanie, a okazuje się, że tam jest byle co, że jest coś niedobrego, nieatrakcyjnego. Ale właśnie szatan działa właśnie tak jak reklama. Przyciągnąć, zauważyć, żeby namówić, żeby kupić, żeby zrobić, że to nam da szczęście, że jak ten przedmiot czy tę rzecz kupimy, będziemy mieć, to będziemy już wtedy szczęśliwi. A okazuje się, że tak nie jest. Tak samo jest z grzechem. Inną piękną przypowieścią, która ukazuje nam rzeczywistość sakramentu pojednania, to jest przypowieść o marnotrawnym synu, a właściwie przypowieść tą powinniśmy nazywać przypowieścią o miłosiernym ojcu. Zobaczmy, że ta przypowieść rzeczywiście w sposób bardzo plastyczny i obrazowy ukazuje nam te dwie rzeczywistości, o której mówiłem na początku, które składają się na sakrament pokuty i pojednania. Rzeczywistość grzechu i rzeczywistość pojednania. A zatem najpierw rzeczywistość grzechu. Otóż pewnego dnia młodszy syn zwrócił się do ojca, aby dał mu tę część majątku, która mu się należała. I zaraz po otrzymaniu pieniędzy opuścił rodzinny dom ojca. Udał się w dalekie kraje, gdzie doskonale się bawił, żył rozrzutnie, beztrosko, miał wielu przyjaciół i towarzyszy swoich uciech i zabaw. Niestety, bardzo szybko przyszedł czas, kiedy okazało się, że w sakiewce nie było już ani grosza. I w jednej chwili ten młody człowiek stracił wszystko, stracił dotychczasowych przyjaciół, towarzyszy zabaw. Został sam, przerażająco sam. Próbował szukać jakiegoś zajęcia, ale wszystko bezskutecznie. W końcu najął się do pasania świń, ale i tam cierpiał nędzę i głód. Zobaczmy, że ta przypowieść pokazuje, że grzech jest odejściem, jest odwróceniem się od Boga jako kochającego Ojca. To jest pragnienie życia po swojemu, według własnych planów, według własnych kryteriów moralnych. W istocie można powiedzieć, jest to zwątpienie w miłość Boga jako kochającego Ojca. Szatańska pokusa z rajskiego ogrodu, która praktycznie towarzyszy człowiekowi już potem zawsze, aby samego siebie postawić w miejscu Boga, istnieje właśnie od początku, od stworzenia człowieka. I za każdym razem okazuje się straszną pułapką. Była pułapką dla pierwszych rodziców i jest pułapką dla nas wszystkich. Odrzucenie Boga miało dać szczęście, zadowolenie, prawdziwą wolność, wielkość. Pewnie tak myślał też bohater naszej przypowieści. Odejdę z domu ojca, będę miał pieniądze, wreszcie będę wolny, będę niezależny, będę mógł robić to, na co przyjdzie mi ochota, przed nikim nie będę musiał się tłumaczyć, będę naprawdę szczęśliwy. Ale zobaczmy, jakże szybko przyszło rozczarowanie, pojawił się strach, samotność, jakaś wewnętrzna pustka. No i ten lęk, co teraz, co dalej? A zatem widzimy, że ta przypowieść pokazuje nam grzech jako zwątpienie i odrzucenie Boga jako kochającego Ojca. I zobaczmy, czy również my często tego nie robimy. Jakże przecież niekiedy zdarza się, że mówimy tak. Bóg nasze życie obwarował różnymi przepisami, przykazaniami, bo ciągle słyszymy, tego mi nie wolno, tamtego nie wypada. Dlaczego tak jest? Czyżby Bóg miał coś przede mną do ukrycia? Dlaczego nie chce podzielić się wszystkim? Nie chce dać mi tego, co przyniesie mi radość, przyniesie mi szczęście? Czy taki Bóg naprawdę kocha? To nasze myślenie, to przypomina myślenie małego, rozkapryszonego dziecka, które kiedy w ręku matki czy ojca zobaczy piękny, świecący się nóż, zawoła daj. A kiedy rodzic nie chce dać dziecka, ono zaczyna się buntować, zaczyna płakać, krzyczeć, tupać nogami. Ona jest zła, ona jest niedobra, nie chce mi dać tak wspaniałej zabawki. Tymczasem wiemy, że ten nóż jest ostry i niebezpieczny. I czy kochająca matka czy ojciec da nóż jako zabawkę swojemu dziecku? Bóg dał nam przykazania, to prawda. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Czci ojca swego i matkę swoją, nie kłam i wiele innych. I niewątpliwie te przykazania będą ograniczać, ale tylko tego, kto nie potrafi za tymi wskazaniami dostrzec dobrego i kochającego ojca. Bóg dał mi przykazania, bo są potrzebne, tak jak są potrzebne znaki na drodze. Zobaczmy, znaki drogowe. One też ograniczają, zakazują, nakazują. Ale czy ktoś, kto zdrowo myśli i logicznie myśli, powie, usuńmy znaki drogowe z naszych ulic, bo one nas ograniczają? My dobrze wiemy, że przestrzeganie tych znaków, to co one przedstawiają, jest warunkiem bezpiecznego podróżowania, jest warunkiem tego, że szczęśliwie powrócimy do domu. Możemy też te Boże przykazania porównać do barierek, które są na mostach. Niby też ograniczają, ale po co są? Po to, żebyśmy nie wpadli w głębiny rzeki. A zatem to jest ważne, żeby w tych Bożych przykazaniach odkryć coś pozytywnego, coś, co nas chroni, co przestrzega nas, co przestrzega nas przed jakimś niebezpieczeństwem. A zatem trzeba powiedzieć, że pierwszy krok w dobrze przeżytym sakramencie pojednania to uświadomienie sobie prawdy o własnym grzechu i jego konsekwencjach. I tutaj trzeba przerazić się, trzeba poczuć się źle. Grzech musi zaboleć, bo tylko wtedy, kiedy coś boli, idziemy do lekarza albo bierzemy jakieś lekarstwo. Zobaczmy, tak było w przypadku bohatera naszej przypowieści. Dopiero kiedy znalazł się na samym dnie, kiedy nie miał co jeść, nie miał pieniędzy, nie miał przyjaciół, była straszna pustka w sercu i pewnie w głowie, zaczął myśleć, przecież w domu mojego ojca nawet niewolnicy, słudzy mają lepiej, aniżeli ja tutaj. Wrócę. Przyznam się, że zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw Ojcu, niechaj uczyni mnie chociaż jednym ze swoich najemników. A zatem zobaczmy, że w tych słowach tego bohatera naszej przypowieści jest to, co my dziś nazywamy rachunkiem sumienia, czyli przyznanie się do popełnionego zła, wyznanie go i w końcu postanowienie poprawy, czyli decyzja o powrocie i pozostaniu w domu Ojca, decyzja o życiu we wspólnocie z Ojcem. Druga rzeczywistość składająca się na sakrament pokuty i pojednania. To właśnie pojednanie, przebaczenie. Rzeczywiście to, co najważniejsze, dokonuje się w spotkaniu z Ojcem. Zobaczmy, jakże zadziwiająca i wzruszająca jest postawa Ojca. On musiał czekać na swojego Syna, ponieważ jak tylko go zobaczył, zaraz wybiegł mu na spotkanie, rzucił się na szyję, ucałował go, założył pierścień na palec, dał nowy płaszcz i jeszcze kazał urządzić wspaniałą ucztę na jego cześć. Może patrząc po ludzku powiemy, że to nielogiczne, że to niewychowawcze, że to niesprawiedliwe. Ale musimy pamiętać, że w niebie większa jest radość z jednego nawracającego się grzesznika, aniżeli z 99 sprawiedliwych. Otóż Bóg, Ojciec pełen miłości, zawsze gotowy do przebaczenia, radujący się z powrotu człowieka, gotowy go przygarnąć i utulić, tak jak matka tuli płaczące niemowlę do serca, to Bóg, który czeka na każdego z nas w sakramencie pokuty i pojednania. Chodzi tylko o to, byśmy nie udawali, nie oszukiwali samych siebie, bo przecież w sakramencie pojednania, w spowiedzi nie chodzi o to, żeby rozliczyć się z jakąś nieokreśloną bozią, czy chodziliśmy do kościółka, czy mówiliśmy paciorki. Tu trzeba na serio spojrzeć na swoje życie i odkryć to, co naprawdę powoduje mój paraliż, moje wyizolowanie, moją samotność, niechęć do życia, złość, utratę wiary, nadziei, co po prostu odbiera mi uśmiech z twarzy, radość z serca. To tylko wtedy usłyszę właśnie to ciche, ale jakże mocne wołanie Ojca. Wróć, Synu, wróć, wróć z daleka, wróć, bo Ojciec czeka. A zatem zobaczmy, że w dobrze przeżytym sakramencie pokuty i pojednania jest czymś bardzo ważnym odkrycie rzeczywistości swojego grzechu, nazwanie go po imieniu. I aby tak się stało, trzeba zrobić solidny rachunek sumienia, taki bez owijania w bawełnę, bez oszukiwania samego siebie. No i przede wszystkim bez wynajdowania kolejnych usprawiedliwień. A my dzisiaj, można powiedzieć, potrafimy wszystko usprawiedliwić do tego stopnia, że współczesny człowiek stworzył nawet swój własny dekalog, gdzie sprytnie zdeformował prawdy Boże. Taki dekalog na nasze czasy. I tak Bóg mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A ja odpowiadam, mam zawsze czyste sumienie. Nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. A rzeczywiście nie mam innych bogów, pieniądze, samochód, praca. Inne rzeczy. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremną. Oj tam, Jezus Maryja, czy to aż takie ważne? Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. No przecież byłem w kościele na Wielkanoc czy na Pasterce. Czci ojca swego i matkę swoją. No zaraz, zaraz, przecież płacę podatki. A niech budują domy opieki społecznej, domy starców. Niech tam się opiekują starszymi osobami. Nie zabijaj. Czy rzeczywiście płód jest już człowiekiem? Nie cudzołóż, proszę księdza, w XXI wieku. Nie kradnij. No przecież ja tylko organizuję. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. No przecież dzisiaj wszyscy kłamią. I ci na górze, i ci na dole. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która nie jest twoja. No chyba coś mi się z tego życia należy. I zobaczmy, nie mamy grzechu. Wszystko jest usprawiedliwione. Jesteśmy wolni, jesteśmy czyści. Możemy się nie spowiadać. Ale myślę, że warto przypomnieć przestrogę papieża Piusa XII, który w latach 50. ubiegłego wieku mówił, że największym grzechem tego czasu jest utrata poczucia grzechu. To, że człowiek przestał widzieć swój grzech, nie umie go nazwać po imieniu. To się dzieje dlatego, że nie potrafimy albo nie robimy rachunku sumienia. Nie robimy takiego solidnego sprzątania swojego serca. I teraz zobaczmy, czy można powiedzieć, że wystarczy spowiedź raz na rok, czy w tym kontekście wystarczy posprzątać własne mieszkanie przez cały rok. Przecież doskonale wiemy, że wtedy, gdyby tak było, nawet najpiękniejsze przedmioty, rzeczy, które są w mieszkaniu, przestaną cieszyć nasze oczy, bo przykryje je gruba warstwa. Także trzeba robić systematyczne sprzątanie, ażeby wszystko było piękne, aby nasze serca były piękne. Ktoś w tym miejscu może powiedzieć, no proszę księdza, no ja się spowiadam w miarę systematycznie, często, ale co z tego? No po spowiedzi 2-3 dni wytrzymuję, a potem wracam i znowu to samo i właściwie no za każdym razem ta moja spowiedź jest podobna z tych samych grzechów. Czy rzeczywiście tak jest? Tak nie jest, bo jeżeli ty to widzisz, to znaczy, że Bóg już walczy o ciebie, że Bóg jest blisko ciebie, pokazuje ci twoje grzechy. Tylko ten, który odchodzi od Boga, nie widzi grzechu i mówi, nie ma grzechu. Natomiast jeśli ty widzisz swoje grzechy, to znaczy, że Bóg jest blisko ciebie, że Bóg cię kocha, że Bogu na tobie zależy, bo chce cię wyzwolić z tych grzechów. I tutaj można zrobić by takie proste doświadczenie z tymi właśnie powtarzalnymi grzechami. Można wziąć zwyczajną gąbkę do kąpieli, postawić ją pod kran z kapiącą wodą, ale tak, żeby kapała kropla po kropli. I kiedy upadnie jedna kropla, druga, trzecia, czwarta, praktycznie niewiele odczujemy i niewiele zobaczymy. Gąbka będzie taka sama. Jednakże w pewnym momencie ta gąbka będzie tak nasycona wodą, że ją naciśniemy i z niej wypłynie woda. I można powiedzieć, że każda spowiedź, nawet jeśli wyznajemy te same grzechy, to jest taka kropla Bożego miłosierdzia, która spada na nasze serca. I im więcej tych kropel spada, tym bardziej będziemy nasączeni tym Bożym miłosierdziem. I pamiętajmy, to nie my sobie odpuszczamy grzechy. Nie my jesteśmy w stanie pokonać grzech. To Bóg przez Chrystusa pokonuje grzech. I to Jego łaska pokonuje grzech. I właśnie na tę łaskę trzeba się otworzyć. Tu doświadczamy Jego miłości i Jego miłosierdzia. I na ten temat właśnie odpuszczania grzechów przez Jezusa Chrystusa, zarówno w Piśmie Świętym, jak i w sakramencie pokuty i pojednania, powiem w następnej katechezie za miesiąc. Szczęść Boże!